Dobry wieczór w Radiu Wrocław. Czas na polityczne potyczki, czyli komentarz do najgorętszych wydarzeń. W naszym studiu dzisiaj posłanka Izabela Bodnar, Polska 2050. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Krzysztof Bryłka, Koalicja Obywatelska.
Dobry wieczór panu, państwu.
Jerzy Michalak, bezpartyjni samorządowcy.
Dobry wieczór państwu i szanownym koleżeństwu także.
Ryszard Kessler, Nowa Lewica.
Dobry wieczór państwu.
Maciej Piotrowski, Konfederacja.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
I Dariusz Piwoński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dobry wieczór państwu.
No to zaczynamy na początek protest rolników. Ci dziś dali ponownie o sobie znać w stolicy regionu. Protestowali przez wiele godzin. Pytanie do państwa, czym to się skończy i kiedy najważniejsze, Ryszard Kessler?
No kiedy, to pytanie nie do mnie. Ale
oczywiście... może pan spróbować odpowiedzieć.
No nie wiem, bo akcja rolników trwa już długo. Efekty tej akcji, znaczy decyzje na pewno nie zapadną jutro, także rolnicy będą jeszcze mieli powody do tego, żeby protestować. Dzisiaj cały Wrocław się dowiedział o tym proteście i nawet jak ktoś nie czyta mediów i nie interesuje się, to stał w korkach cały dzień i widzieliśmy te traktory w każdym punkcie miasta. Dziwię się trochę, że one wjechały do tego miasta, bo jest zakaz wjazdu traktorów do miasta i te silniki diesla krążyły nam po mieście, w rynku, nawet zagościły przez moment. Nie wiem, czy to taki dobry pomysł. Jest moda w Polsce, że ci, co protestują, mogą wszystko. Palili dziś też opony. Nie jestem tym wcale zachwycony. Rozumiem ich frustrację, rozumiem sytuację rynkową rolnictwa, ale ten sposób protestu uważam, że mógłby być inny.
A myśli pan, że to trochę potrwa jeszcze?
Na pewno. No, cała Europa jeździ traktorami. Za chwilę eurowybory, więc czują krew ci, którzy jeżdżą. No bo liczą na to, że będzie poparcie dla ruchów antyunijnych, bo jednym z postulatów jest to, że Zielony Ład i to, co robi Unia Europejska, szkodzi tym producentom, którzy z tego żyją i chcą z tego żyć. No rozumiemy, to jest grupa zawodowa, która w czasach wysokich kosztów, problemów na rynku globalnym protestuje, ma prawo.
Maciej Piotrowski, Konfederacja.
Ja widzę, że tutaj ze strony lewicy nie ma w ogóle zrozumienia dla tego, co dzieje się w rolnictwie i wśród rolników. Rolnicy zostali postawieni praktycznie w sytuacji bez wyjścia. Musieli wyjść na ulicę. Proszę mi wierzyć, że wychodzenie nawet teraz w zimę to nie jest dla nikogo ani proste, ani łatwe, ani przyjemne. Jeżeli mamy do czynienia z takimi protestami, to znaczy się, że jest to sytuacja bardzo poważna i trzeba ją bardzo poważnie traktować. Jeżeli chodzi o samych rolników, tutaj podnożone są dwie kwestie, czyli właśnie kwestia Zielonego Ładu, która z jednej strony wchodzi nam z Unii Europejskiej, czyli de facto, już bardzo skrótowo powiem, podnoszenie kosztów produkcji rolnej, a z drugiej strony od wschodu zalewają nas produkty rolne z Ukrainy, które w żaden sposób rolnik polski czy nawet europejski nie jest w stanie konkurować z tak niskimi kosztami, jakie są na Ukrainie, w związku z czym zawsze ta żywność, te produkty rolne będą tańsze na rynku europejskim od tego, co zostanie tutaj w Europie wyprodukowane. I przeciwko temu właśnie protestują rolnicy i trzeba to zrozumieć. I ostatnie zdanie, panie redaktorze, znaczy ostatnia kwestia, to jest to, że musimy pamiętać, że dla nas rolnictwo jest jedną ze strategicznych gałęzi gospodarki. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby Polska nie miała własnej produkcji żywnościowej i była uzależniona od krajów trzecich.
Izabela Bodnar, jak pani na to patrzy?
No ja widzę, że jest to oczywiście teraz już rozlało się to na cały kontynent. Związane jest to mocno właśnie z polityką Unii Europejskiej, Zielonym Ładem. I te negocjacje na pewno jeszcze trochę potrwają. Nie spodziewam się, żeby ten konflikt mógł się szybko zakończyć. Aczkolwiek widzimy już, że Unia wykonuje pewne konkretne ruchy, aby do pewnych kompromisów jednak i pewnej odwilży w tych protestach doszło. No między innymi na przykład wycofała się z tego, że ograniczenie zużycia pestycydów, tak, czyli nawozów sztucznych o połowę, z tego się wycofali. Wycofała się także i narzucili pewne klauzule bezpieczeństwa dla importu cukru, drobiu czy czegoś tam jeszcze z Unii Europejskiej. Zboża bodajże. Nie zboża. Z Unii Europejskiej. Natomiast nasi polscy rolnicy, tak naprawdę temat kryzysu wokół rolnictwa w naszym kraju no, trwa już od dłuższego czasu, od kilku lat. Jest on związany po prostu z nieudolną polityką poprzedniej władzy. Zaczęło się od tego, że zboże, które przez Polskę było sprowadzane. Miało być, tak naprawdę mieliśmy być szlakiem pewnym tranzytowym, z czym sobie PiS kompletnie nie poradził. I zamiast wprowadzić system kaucyjny i to zboże jak w jakiś sposób konwojować, czy dopilnować tego, żeby to zboże nie zostawało na terenie Polski, i to zboże tu się rozlewało. Z drugiej strony minister ówczesny Henryk Kowalczyk uspokajał rolnikom i powiedział im w czerwcu 2022 roku, jak pamiętamy, nie sprzedawajcie zboża, bo ceny na pewno nie spadną, przy czym no, idąc jakby za tym zaleceniem, rolnicy zostawili, nie sprzedawali tego zboża, po czym się okazało, że ceny niestety tego nie posłuchały, no i od tego się zaczął ten ogromny kryzys.
To na czyje konto w ogóle idzie ta cała historia właśnie z rolnikami? Dariusz Piwoński, Prawo i Sprawiedliwość.
Panie redaktorze, nie wiem, czy jest istotne, na czyje konto to idzie. Uważam, że dość dużo bardziej istotne jest to...
Za chwilę mamy wybory dlatego pytam.
Żeby po pierwsze zrozumieć rolników, to, że przyjechali do dużych miast, a to, że przedstawiciel lewicy mówi, że zakorkowali Wrocław. Wrocław jest codziennie zakorkowany od 5 lat za prezydentury Jacka Sutryka, z którym współrządzicie w tym mieście, to tak przy okazji. I naprawdę z większym szacunkiem do rolników podszedł, bo naprawdę przyjaźnie zwracali się do mieszkańców Wrocławia. Słyszałem głosy na ulicy, więc naprawdę nie przyjechali utrudniać życia mieszkańcom, tylko rzeczywiście zadbać o własne interesy. A Polski, a Zielony Ład, który w Unii Europejskiej, Komisja Europejska tak naprawdę narzuca, to dotyczy wszystkich rolników już w tej chwili w całej Unii Europejskiej, bo w jaki sposób ci rolnicy by mieli konkurować z innymi rolnikami z innych kontynentów, jeżeli tutaj by mieli ograniczać po pierwsze użycie tych pestycydów, czy ograniczenie użycia ziemi rolnej własnej. No to ziemi rolnej, na której, że tak powiem, gospodarują. W moim przekonaniu jest to w ogóle nie do pomyślenia i polscy europosłowie powinni zabiegać i zabiegają. Akurat pani poseł Anna Zalewska spotyka się z rolnikami, jest po ich stronie, więc jak najbardziej tutaj stoimy po stronie rolników. To jest jakby jedną kwestią, a drugą istotne jest to, żeby naprawdę ze zrozumieniem podejść do tego, że rolnicy będą się pojawiać w dużych miastach, ale nie po to, żeby przeszkadzać, tylko po to, żeby nagłośnić swój problem.
Krzysztof Bryłka.
To znaczy, zaznaczę jedną rzecz, że nie jestem entuzjastą co do zasady protestów rolniczych, które utrudniają życie mieszkańcom miasta, ale należy podejść do nich ze zrozumieniem. Proszę Państwa, no, w ostatnich latach przede wszystkim kwestia importu zboża i produktów rolnych z Ukrainy, które sięgają, no, w przypadku cukru, jak pamiętam, 20 tysięcy ton do 450 tysięcy ton w 2023. To przypomnę, za rządów Prawa i Sprawiedliwości to się stało. Tak samo innych artykułów rolnych, które zdaje się są tańsze w produkcji, niekoniecznie spełniają kryteria Unii Europejskiej. W zasadzie cała kwestia tego importu, a przede wszystkim tego tak zwanego zboża technicznego, jest jednym wielkim skandalem i ktoś, nie oszukujmy się, ktoś na tym zarobił w sposób nielegalny jako pośrednik, ponieważ zboże na przykład, które miało przejechać tylko przez Polskę, zostało wprowadzone na nasz rynek. Jeśli chodzi o Zielony Ład, proszę Państwa, to należy wskazać jedną rzecz. O, znowu, za koło to się stało? Zdaje się, że premier były Morawiecki prężył muskuły w Polsce, po czym pojechał jak ten niemowa w Unii Europejskiej, nawet się nie zająknął, uchwalił Zielony Ład, przeciwko któremu protestują rolnicy. I ten protest polskich rolników w mojej ocenie pod tym kątem różni się trochę od europejskich, ponieważ on dotyczy jednej kwestii, żeby ta produkcja się opłacała. I nie należy tego mylić, tylko pozwolę sobie ostatnim zdaniem, od samej tendencji, że produkcja musi być rzeczywiście przyjazna środowisku, ekologiczna, bo to jest wymóg, bo od tego też między innymi zależy, jaki świat po sobie zostawimy naszym dzieciom i Marii Rodowicz być może też.
Nie, chyba nie zrozumiałem.
Nie idzie o to, że Pani Rodowicz jest wieczna.
Bo jest wieczna, Pani Rodowicz.
Rozumiem, przepraszam. Już w takim razie wracam do programu. Jerzy Michalak.
Protesty rolników, zarówno europejskich, jak i polskich, pokazały, to tak trochę podsumowując, pokazały, że chyba z Zielonym Ładem zaszliśmy za daleko. Pokazują rolnicy taką starą prawdę, jeżeli ma być jakieś prawo wprowadzone, jeżeli prawo ma coś poprawiać, to ludzie muszą się z tym prawem identyfikować. A w mojej opinii, chyba w opiniach niektórych, którzy przestrzegali przed pełnym przyjęciem tego Zielonego Ładu, on był trochę ideologicznie narzucony, więc stąd teraz w ramach pewnej dyskusji, która toczy się niestety na ulicach, bo widać w Parlamencie Europejskim, nie było to możliwe. Unia Europejska łagodzi zapisy Zielonego Ładu, pokazuje, że można inaczej, bo rzeczywiście trzeba inaczej. Ja nie mówię, że nie trzeba poprawiać środowiska naturalnego. Oczywiście tak, ale trzeba robić tak, żeby naszej gospodarki nie załamać i żebyśmy po prostu mieli co jeść. To jest jedna rzecz. A druga kwestia związana I jeszcze potem będzie trzecia odnośnie lewicy. Druga kwestia związana z protestami tutaj w Polsce. No, były dwa środowiska, które bardzo jasno mówiły, że system kaucyjny musi być wprowadzony. To było Polskie Stronnictwo Ludowe i bezpartyjni samorządowcy. Niestety ten system kaucyjny wprowadzony nie został. I chyba wszystkie środowiska poza tymi dwoma opowiadały się za pomocą Ukrainie także w ten sposób, co doprowadziło do trochę no, przyjęcia czy wpłynięcia tych towarów spożywczych z Ukrainy do Polski. A co zaś się tyczy lewicy, to nie jest tak, że lewica jest przeciwko temu, bo ja byłem świadkiem tutaj w tym radiu rozmowy, gdzie przedstawiciel lewicy z Legnicy powiedział, że identyfikuje się i w pełni popiera protest rolniczy.
No bo to jest magiczne studio. Dariusz Piwoński się zgłaszał i Ryszard Kessler też się zgłaszał.
Panie redaktorze, kilkoma zdaniami tylko do tego, co moi tutaj przedmówcy powiedzieli, bo próbują jakby zrzucić odpowiedzialność na rządy Prawa i Sprawiedliwości. To ja tylko powiem jedną rzecz. Pan premier Mateusz Morawiecki spotykał się z rolnikami. Nasz minister rolnictwa również spotykał się z rolnikami, a Donald Tusk dzisiaj nie przyjechał na spotkanie z rolnikami, za co mają ogromny żal. To tak po pierwsze. Po drugie, jesteście w grupie politycznej europejskich IPP, tak, w której tak naprawdę popieracie też ten Zielony Ład. Na miejscu nie zrzucałbym odpowiedzialności, tylko po prostu stanął razem z rolnikami, z nimi porozmawiał, w przeciwieństwie do Donalda Tuska i rzeczywiście wykorzystał, tak jak wcześniej mówiliście, te swoje wpływy w Unii Europejskiej i zablokował ten Zielony Ład.
Ryszard Kessler?
To znaczy, tak, powinniśmy rozmawiać z rolnikami i te sprawy, z którymi oni wyjechali na ulicę, powinny być załatwiane też przez polityków i powinny być załatwione w Brukseli. Ten trend już się zaczął i życzę sobie, żeby się z nimi dogadać. Na pewno w Europie ten Zielony Ład jest potrzebny i trzeba znaleźć po prostu formy przejścia do tego Zielonego Ładu, żeby ci rolnicy mogli produkować. No jakoś nie przekonuje mnie do tego, że oni chcą sypać cały czas środki ochrony roślin, bo muszą wyciągnąć więcej plonów z ziemi, żeby utrzymać swoje gospodarstwa i ludzi, których zatrudniają. Potrzebne są rozwiązania. Ja powiedziałem tylko tyle, że nie wiem, czy dzisiejszy protest tutaj w środku miasta tych traktorów, czy to jest formuła, która zmieni Unię Europejską. No to jeszcze nie ma nic do rzeczy. No, i oczywiście nie ma mody na to, żeby powiedzieć, że nam utrudnili życie. No utrudnili nam życie, my rozumiemy ten. Ja też rozumiem tych ludzi, którzy płacą kredyty i chcą zarabiać i muszą utrzymywać swoje rodziny, ale jeżdżenie po rynku ciężkim sprzętem, silnikami diesla, nie wiem, czy to jest dobra reklama na tą lepszą Unię Europejską. Nie dziwcie się, że tak myślę. Myślę też, że policja zaniedbała tutaj swoje obowiązki. Nie powinna ich wpuścić do miasta.
Pani poseł?
Niech zostali na rogatkach.
No ja uważam natomiast, że jednak no, tą desperację ogromną, którą teraz przeżywają rolnicy, w taki, a nie inny sposób chcieli ją unaocznić, no, utrudniając nam na jeden dzień. W końcu no, to jest jeden dzień utrudnienia nam życia.
No nie, bo te protesty już trwają chwilę.
Więc, no, ale we Wrocławiu nie odczuwaliśmy tego aż tak w zasadzie wcześniej, więc wydaje mi się, że jesteśmy w stanie to przeżyć. No Warszawa bez przerwy przeżywa protesty wszelakie. I my tutaj w ogóle nie mamy z tym do czynienia, więc ten jeden dzień, gdzie oni tu wjechali i pokazali to moc, no uważam, że to jest dla nas do przeżycia. Natomiast chciałam się odnieść do tego, co powiedział pan poseł z PiSu.
Szanowny
pan radny.
Jeszcze radny.
Dobra wróżba. Panie radny, chodzi o to, że tutaj zrzuca pan odpowiedzialność na nasz rząd. Natomiast chyba zapomniał pan o państwa przedstawicielów Unii Europejskiej w Komisji Europejskiej, komisarzu Januszu Wojciechowskim, który to będąc przedstawicielem i powinien reprezentować silny głos rolników, mocno negocjować Zielony Ład, reprezentować interesy rolników. Tymczasem już nawet wasze środowisko widzi, że jest to kompletnie nieudolny komisarz, milczący, który w zasadzie nie robi kompletnie nic.
Dlatego zrobił karierę w PiS.
Po prostu jakiś zupełnie, no nie wiem, no facet, który po prostu no, kompletnie nie spełnia swojej funkcji, więc jakby no może już od dłuższego czasu wszyscy widzieliśmy, że on w żaden sposób nie lobbuje za interesami rolników, więc no może trzeba było wcześniej to jakoś zauważyć i na niego wpłynąć, zamiast zajmować się Wąsikiem i Kamińskim.
Krzysztof Bryłka, tylko już proszę nic o pani Rodowicz.
Dobrze, można jeszcze posłużyć się rolnictwem sami w tym przykładzie, ale jeśli chodzi, ustosunkowując się do kwestii Unii Europejskiej, nie zapominajmy o jednej rzeczy. Ten protest rolników no, nie jest skierowany do końca przeciwko Unii Europejskiej, bowiem gdyby rolnicy mieli nagle być przeciwnikami Unii Europejskiej, to pozbawiliby się swojego głównego źródła dochodu. Przede wszystkim zacznijmy od tego, są jednymi z największych beneficjentów. Natomiast kwestia jest polityki rolnej. Natomiast kwestia jest taka, że rolnicy w istocie te postulaty mają słuszne w zakresie odformalizowania. Przecież te obowiązki, żeby zrobić zdjęcie na polu przed, później, są obiektywnie bezsensowne.
No, wie pan co, w Grecji wyłudzano miliardy w ten sposób.
Ale jesteśmy na szczęście w Polsce, a nie w Grecji. W Grecji różne rzeczy się działy, jak wiemy, i skończyło się to poważnym kryzysem gospodarczym. Zresztą podobne rzeczy jak w Polsce działy się przez ostatnie 8 lat, które też do pewnego kryzysu doprowadzały. Natomiast cały problem polega na tym, że to jest protest, żeby móc uczciwie zarabiać i w tym zakresie należy go popierać. Inna jest kwestia, że też nie można zawrócić kijem Wisły i te zmiany, które są proponowane w Zielonym Ładzie, muszą w końcu zaistnieć, tylko że należy je wprowadzić stopniowo, sukcesywnie, aby mogły się zaadoptować.
No to jeszcze Konfederacja i bezpartyjni.
Znaczy, ja bym bardzo chętnie chciał jednak usłyszeć, że państwo z obecnej koalicji rządowej nie wyznają tej religii klimatycznej i jednak bardziej kierują się zdrowym rozsądkiem i interesem Polaków niż realizowaniem jakichś nierealnych celów klimatycznych. Ale wracając do pana Janusza Wojciechowskiego, który jest obecnie komisarzem do spraw rolnictwa. To tylko a propos tego przypomnę, że on 16 grudnia 2001 roku napisał a propos Zielonego Ładu. Zielona reforma wspólnej polityki rolnej powstała w Warszawie i nazywała się najpierw programem rolnym PiS. Także Zielony Ład był stworzony, promowany i wprowadzony na wniosek rządu pisowskiego, za rządów pisowskich, i konsekwencje tego dzisiaj rolnicy ponoszą. Ale żeby nie było tak różowo a propos koalicji obecnie rządzącej, to tylko powiem, że też nie zrobiła nic, aby polepszyć życie rolnikom, bo wprowadziła dalej uwolnienie napływu produktów rolnych z Ukrainy bezcłowo do 2025 roku. W związku z czym dalej będziemy przez kolejne 2 lata mieli sytuację, kiedy rolnicy nie będą mieli za co żyć, bo będą musieli konkurować z tanią żywnością z Ukrainy.
Jerzy Michalak.
Trzeba zadać fundamentalne pytanie. Do czego Unia Europejska jest powołana? Do tego, żeby realizować ambitne cele klimatyczne, czy po to, żeby realizowanie ambitnych celów klimatycznych pomagało ludziom w lepszym, zdrowszym, dłuższym i bardziej komfortowym życiu? No tutaj trzeba przede wszystkim spoglądać na ten główny cel.
Ale jeżeli... Tak?
No właśnie, no właśnie niekoniecznie. W mojej opinii znaczna część regulacji unijnych, tych podejmowanych w Brukseli, obciążona jest sporą dozą takiego ideologicznego spojrzenia. W mojej opinii zabrakło takiej rzeczywistej dyskusji, która teraz musi toczyć na ulicach, zabrakło rzeczywistej dyskusji nad tymi rozwiązaniami, bo ja zgadzam się z kolegą z Platformy Obywatelskiej. Większość rolników nie jest przeciwnikiem Unii Europejskiej, bo są przecież beneficjentami różnego rodzaju programów unijnych, ale to jasno pokazuje, że niektóre rozwiązania godzą w ich interesy, a tym samym, skoro to są producenci żywności, więc tego najbardziej podstawowego, najbardziej potrzebnego nam ludziom produktu, godzą także w interesy Europejczyków.
No i kropka. I wracamy za kilka minut do dyskusji. I rozpoczynamy drugą część naszego spotkania, chociaż dyskusja toczy się już od kilku minut poza anteną. Teraz będzie o wyborach samorządowych. Do pierwszej tury już niespełna 2 miesiące. Nadal jednak wciąż niewiele wiadomo w kontekście kandydatów, którzy powalczą o głosy. Na przykład wrocławian. Jak to państwo widzicie, Dariusz Piwoński, Prawo i Sprawiedliwość. Kiedy wy ogłosicie kandydata? I proszę o premierę dzisiaj w tym studiu. Kto to będzie?
Panie rektorze, aż tak wysokiej pozycji w Prawie i Sprawiedliwości nie mam, żeby ogłaszać kandydata na prezydenta Wrocławia. Ale ja to powtórzę, to co mówię też w innych mediach. Oczywiście kandydaci są ważni, ale ważniejsza jest wizja Wrocławia i program.
Za chwilę będziemy o tej wizji mówić. Kto dla pana byłby takim wymarzonym, idealnym, przy którym postawiłby pan krzyżyk, zamalowałby to pole i by powiedział: tak, to jest to?
Panie redaktorze, to osoba, która po pierwsze zna problemy wrocławian, rozmawia z wrocławianami na bieżąco, czyli po pierwsze zna problem korków, zna problem niedoboru miejsc, może nie tyle niedoboru miejsc, ale odległości do żłobków, do przedszkoli, ile ludzie muszą spędzać tutaj swojego czasu na ulicy, to po
ucieka
drugie.
Pan
po trzecie, panie redaktorze, podniesienia Wrocławia naprawdę do tak naprawdę piłkarskiej Premier League, bo naprawdę ja uważam, że wśród średnich i dużych miast we Wrocławiu naprawdę jesteśmy w środku tabeli i tutaj znacząco dużo tracimy. Panie redaktorze, trwają jeszcze konsultacje. Myślę, że w przeciągu najbliższych kilku dni poznamy kandydata, który również zaprezentuje program wraz z radnymi i z tymi, którzy będą kandydować do Rady Miejskiej Wrocławia.
Izabela Bodnar. A pani na kogo zagłosuje? Na siebie?
Czy na siebie? No. Dobre pytanie. Nie, jeżeli pan mnie tutaj podchodzi i pyta mnie tak jak wszyscy...
Pytam wprost. To nie odpowiem.
To jest ostatnio najczęstsze pytanie mi zadawane, czy zamierzam kandydować i czy będę kandydować. No jeszcze dzisiaj z przykrością powiem, że nie odpowiem jeszcze dzisiaj na nie. Odpowiem na pewno w przeciągu najbliższych kilku dni.
A na kogo by pani chciała zagłosować?
Chciałabym zagłosować na kogoś, na takiego włodarza miasta. Marzy mi się taki włodarz miasta, który wzniesie to miasto do ligi miast na poziomie europejskim.
Czyli na kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Bo no rady też o tym marzy.
Jeszcze nie wiemy. Tutaj raczej pani chyba, wasza dotychczasowa liderka chyba się w tym roku na to nie szykuje. Tutaj zobaczymy. Natomiast chciałabym, żeby to był człowiek, który ma pewną wizję, który nie zajmuje się tylko administrowaniem, remontowaniem i takiej robieniem bieżącej no, takiej administracyjnej pracy, ale też widzi to, gdzie to miasto powinno zmierzać w przeciągu najbliższego czasu. Żeby rozwinął edukację międzynarodową, żeby sprowadził tu turystykę biznesowo-konferencyjną, bo my już nie mamy takiej infrastruktury, żeby tu sprowadzić po prostu biznes szkoleniowy. Powinniśmy tu zbudować wielkie centrum konferencyjne z tysiącem miejsc noclegowych, ponieważ hala stulecia już niestety jest starą infrastrukturą, więc cały ten biznes konferencyjny, który jest
w
Polsce,
bardzo mocno rozwinięty, omija Wrocław. To za chwilę o tym, jaki Wrocław powinien być, będziemy rozmawiać.
Omija Wrocław. Zresztą widzimy też, że są statystyki turystyczne też są bardzo niepokojące, ponieważ mocno spadła nam turystyka i nie możemy zupełnie się po niej podnieść.
Na kogo by pani chciała zagłosować?
Ja jeszcze nie wiem, kto będzie startował.
No ale gdybym miała
najpierw...
pani prawo wyboru.
Poczekajmy najpierw, aż zobaczymy całą paletę kandydatów, to wtedy się będę określać, na kogo zagłosuję. W tej chwili mamy jedynie oficjalnie zadeklarowanego obecnego prezydenta Jacka Sutryka oraz tutaj siedzącego naprzeciwko mnie kolegę Jerzego Michalaka, który jest jakim Jerzy Michalakiem?
Jestem pod tym spocie? Dobrym kandydatem. 5 filarów i 71 konkretów.
Czy nie zapomniany?
Dobrze, Jerzy Michalak. Pytanie do pana. No jak pan to widzi w tych najbliższych tygodniach?
Nie wiem, czy to czyta mi pani poseł w myślach, czy podglądała mój program, czy być może śledzi moje codzienne live'y, ale rzeczywiście jednym z filarów, jednym z 71
myślę,
konkretów...
Myślę, że to te live'y.
Dla Wrocławia jest także mocne postawienie na biznes, bo rzeczywiście Wrocław był swego czasu postrzegany jako taki tygrys biznesowy, a teraz się trochę zatrzymał, więc rzeczywiście potrzebujemy jasnej wizji rozwoju Wrocławia jako miasta biznesowego, sprzyjającego przedsiębiorcom,
ale
sprzyjającego inwestorom.
Kolejna osoba nie odpowiada na moje pytanie. Jak pan to dalej widzi z tymi nazwiskami i z tą całą układanką?
A to takie jest pytanie.
No tak.
Ale panie redaktorze,
będzie o tym, jaki Wrocław ma być.
Ale ja w pewien sposób jestem trochę w łatwiejszej sytuacji, uwolniony od tego typu dywagacji, ponieważ ja jasno powiedziałem, tak, chcę kandydować, chcę zmieniać Wrocław.
Czyli pan głosuje na siebie.
Chcę zmieniać Wrocław. A dlaczego nie? Jestem kandydatem, który przede wszystkim chce rozmawiać. Zaprosiłem Jacka Sutryka, pana prezydenta, do takiej merytorycznej debaty. Myślę, że w tej merytorycznej debacie będzie się wykuwał także pogląd Wrocławia na tego, na kogo zagłosować. Bo tak trzeba rozmawiać o Wrocławiu, a nie chować się w ratuszu.
Krzysztof Bryłka, jak to będzie z waszym kandydatem?
To znaczy, panie redaktorze, przede wszystkim należy zaznaczyć jedną. No, Wrocław, jak tu słyszymy, jest pięknym miastem. Wszyscy chcemy, żeby się rozwijał. Tutaj pragnę zaznaczyć, że jest zawsze na liście Forbesa 200 najfajniejszych miejsc do życia. Tylko, że wszyscy dostrzegamy dotychczasowe mankamenty. Mankamenty w postaci czerwonej fali, mało przyjaznych warunków dla kierowców samochodów, bowiem obecny prezydent promuje jazdę głównie rowerem. I dlatego cały czas rozważamy start naszego kandydata. To znaczy, panie redaktorze, żeby być konkretnym, w tej chwili Rada Regionu debatuje w tym temacie i prawdopodobnie podejmie decyzję. Ja osobiście żywię nadzieję i jestem przekonany, że dzisiejszego wieczoru wskażemy naszego kandydata na prezydenta Wrocławia i z przekonaniem graniczącym z pewnością myślę, że będzie to przewodniczący regionu Michał Jaros. Z prostego powodu, bo jest to bardzo dobry kandydat, który jest zaangażowany w sprawy miejskie, a jak pokazują ostatnie sondaże wyborczej, wygrywa w pierwszej turze z obecnym włodarzem Jackiem Sutrykiem.
Ryszard Kessler, Nowa Lewica. Jak to jest z tym waszym wyborem, waszym kandydatem?
Z naszym kandydatem, tak?
Tak, z waszym.
Myśmy...
Przypominam, to Jacek Sutryk.
No tak, ja dobrze wiem. Dobrze wiem. No, współpracowaliśmy z Jackiem Sutrykiem, postanowiliśmy wspólnie podjąć się zadania, żeby jeszcze raz wygrać wybory. Jesteśmy przygotowani do tych wyborów i uważam, że Wrocław rozwija się całkiem nieźle. Oczywiście mankamenty, o których tu koledzy mówią, są, bo to nie da się wszystkiego rozwiązać. No, powstały linie tramwajowe, rozwijamy komunikację, nawet tą rowerową, co kolega powiedział. No, chciałbym, żeby było jej więcej. Ona niestety Wrocław
infrastruktura.
Wrocław tak był kiedyś zaplanowany, że to wbijanie tych ścieżek rowerowych w to miasto po niemieckie nie jest wcale łatwe, ale chciałbym, żeby ten proces się zdynamizował. Z Jackiem Sutrykiem rozmawiamy o programie. On jest otwarty na nasze postulaty. Nie ma do tej pory kandydata Platformy. Ja kibicuję, żeby to się dzisiaj stało, ale to już tak staje się od 3 tygodni i dalej się nie może stać. Ale trzymam kciuki oczywiście za to. I myślę, że Wrocław, nie ma się czego wstydzić. Ja się nie wstydzę Wrocławia. I Wrocław się rozwija i będzie się rozwijał. Jeżeli przeszliśmy przez pandemię, przeszliśmy przez kryzys wojny w Ukrainie, będzie dobrze. Liczę na to, że i z Jackiem Sutrykiem jesteśmy w stanie to zrobić.
Maciej Piotrowski, Konfederacja. Jak to będzie z waszym kandydatem albo kandydatką? I kiedy poznamy?
Myślę, że poznamy już wkrótce. Tutaj wsłuchując się w głosy osób, które tutaj też naszych kolegów z innych ugrupowań, którzy jeszcze też nie powiedzieli, jaki to byłby kandydat, to odnoszę wrażenie, że cały czas czekają na to, aż Konfederacja przedstawi swojego kandydata, żeby móc go poprzeć. W związku z czym chciałbym powiedzieć, że to już niedługo może nastąpić i będziecie mieli okazję, aby tutaj na tą osobę móc zagłosować. Natomiast jest, teraz tak już też troszeczkę poważniej, jest parę osób na stole, które chcemy poprzeć lub które wywodzą się wprost ze środowiska Konfederacji, aczkolwiek nie wszystkie. Jeszcze nie zapadły ostateczne decyzje i dlatego proszę o chwilę cierpliwości. Na pewno niedługo się wszystko okaże.
No to teraz ja proszę w takim razie o konkret i faktycznie Wrocław w roli głównej. Co dolega, co należy naprawić albo co należy zrobić na już? Jerzy Michalak.
5 filarów, 71 konkretów, mówię o tym
nie wyraźnie. Nie mamy tyle czasu.
Ale nie, dobrze, to niech będzie 5 filarów. Bezpieczeństwo w pierwszym rzędzie trzeba przygotować na różnego rodzaju zdarzenia, które mogą się wydarzyć. Nie chcę nikogo straszyć, ale trzeba być przygotowanym, żeby nie musieć szukać jakichś rozwiązań. Drugie, komunikacja. Z pewnością, żeby ludzi nakłaniać do tego, żeby wychodzili ze swoich samochodów, żeby zostawiali je w domu, trzeba najpierw, podkreślam, najpierw dać im alternatywę w postaci sprawnej komunikacji publicznej i to połączonej z komunikacją kolejową. Trzecie, zdrowie. Miasto nie może się odwracać od problemów, jakie mają nasze dzieci o charakterze psychologicznym, więc tutaj trzeba stworzyć wspólnie z samorządem województwa takie poradnie psychologiczne, gdzie i młodsi, i starsi będą taką pomoc mogli otrzymywać, bo państwo w tym zakresie nie daje rady. Czwarta rzecz, ja nazywam to szacunkiem, więc trzeba odejść od takiego władczego sposobu komunikowania się z wrocławianami. Trzeba ich słuchać, trzeba wysłuchać każdego, bo jesteśmy różni, z różnych stron politycznych pochodzimy, różne mamy poglądy, ale Wrocław powinien łączyć i powinniśmy wspólnie te problemy rozwiązywać. To także tyczy się takiego zarządzania miastem. Zero z jakichś rad programowych, transparentne i przejrzyste konkursy na wyłanianie szefów spółek miejskich. No i wreszcie ta gospodarka, o której powiedziałem. Trzeba rozmawiać z inwestorami, trzeba rozmawiać z deweloperami, bo oni także współtworzą przestrzeń miejską. A takiej rozmowy w mojej opinii nie było przez ostatnie 5 lat.
Dariusz Piwoński.
Panie redaktorze, dobrze pani poseł Bodnar wspomniała tutaj o biznesie, bo wydaje mi się, że naprawdę jest to istotnym problemem dla Wrocławia. Czy my tak naprawdę nie stajemy się przez chwilę już sypialnią dla gmin, które nas otaczają, jako Bieżyce, Miękinia i tak dalej. Tak naprawdę budujemy osiedla, mieszkania, które są naprawdę dość też blisko. To też stanowi problem dla tych, którzy się wprowadzają do tych nowych osiedli. Tak naprawdę zagnieżdżamy mieszkańców, na przykład nawet osiedla Jagodno, tak zagnieżdżamy, którzy stoją w korku. A przypomnę przy okazji, że Buspas, który jest budowany, to jest głównie ze środków rządowych 40 milionów złotych, czy trasa autobusowo-tramwajowa na Nowy Dwór, to również środki rządowe, więc naprawdę Prawo i Sprawiedliwość na mieszkańców Wrocławia się nie obraziło. Uważam, że naprawdę kierunek biznesowy jest dość istotny, bo naprawdę inwestorzy szukają wkoło Wrocławia miejsc, a tak naprawdę Wrocław. Nie słyszałem, żeby jakiś duży inwestor w przeciągu ostatniej kadencji tutaj we Wrocławiu się pojawił.
Izabela Bodnar.
No to ja podkreślę to, co przed chwilą usłyszeliśmy i to, co zaczęłam mówić wcześniej. Biznes, inwestycje, kapitał, pieniądze. To jest coś, co musi napędzić gospodarkę naszego kraju. Musimy stworzyć tutaj warunki do rozwoju naszych przedsiębiorców, ale przede wszystkim też stworzyć takie warunki, żebyśmy mogli tu sprowadzić międzynarodowe inwestycje. To zupełnie zostało to zostało po prostu zaniedbane. Trzeba wyjechać z tego Wrocławia, pojechać do Unii Europejskiej, poszukać partnerów, aby rozwinąć naszą edukację międzynarodową. Dbać dalej o komunikację, rozwijać ją. Jesteśmy najbardziej zakorkowanym miastem w Polsce. No, trzeba z tym zacząć w końcu skutecznie walczyć. Robimy ścieżki rowerowe. Robimy te ścieżki, budujemy. Natomiast nie myślimy o tym, że ci rowerzyści przez 7 miesięcy w roku po prostu jeżdżą w ogromnym smogu, bo jesteśmy również często, mamy niechlubne pierwsze czy drugie miejsce na świecie po Bangladeszach i po Indiach, Delhi, jako najbardziej zasmogowane miasto. Ale powiem jeszcze o czym nikt nie mówi. A mianowicie ja, jako matka trójki dzieci, jako rodzina we Wrocławiu, bardzo często, i to już od lat, mam problem z tym, gdzie spędzić czas w sposób taki rekreacyjny poza miastem, na jakichś terenach zielonych. Żeby moje dzieci się mogły pobawić, żeby mogły złowić pstrąga, żebyśmy mogli zjeść miło obiad. Spędzić ten czas po prostu na łonie natury. I z tym jest ogromny problem. To nie jest wielkie wyzwanie, żeby stworzyć takie pewne centrum i dać preferencyjne warunki, żeby się chciało tam rozwinąć tego rodzaju. Pan się uśmiecha, ale ja mam dzieci takie, z którymi niejedna rodzina marzyłaby o tym, że zamiast tylko spacerować po parku, gdzie oprócz pana na rowerze, który serwuje kawę, w zasadzie no nie ma poza spacerem nic więcej takiego atrakcyjnego dla tych dzieciaków. No myślę, że nawet taka rzecz bardzo mocno poprawiłaby jakość życia w tym mieście.
Ryszard Kessler, dlaczego pan się tak uśmiechnął?
No, uśmiechnąłem się tak, że zewnętrzne parki, to oczywiście jest to inwestycja dla urzędu marszałkowskiego być może, ale Wrocław ma tych parków i one są tworzone i przybywa nam tych terenów zielonych. To oczywiście jest bardzo ważne, ten komfort życia. No, my to podkreślamy.
Jakość życia w mieście.
Dlatego tak jak mówicie o tym biznesie, to ja rozumiem, że ten biznes też napędza miejsca pracy i daje to że Wrocław tak, podatki, że wrocławianie chcą tu mieszkać i ludzie chcą tu mieszkać. Miasto nie może się rozwijać i ściągać do siebie inwestycji. My możemy inwestycje intelektualne ściągnąć do Wrocławia i tu się zgadzam. Te centra szkolenia mogłyby być, fabryki będą poza miastem, tak będzie. I Wrocław te rzeczy robi. I myślę, że prezydent Sutryk startując, nie miał wielkiego doświadczenia, jeśli chodzi o zarządzanie wielkim projektem, ale myślę, że on dojrzał już do tego, żeby jeszcze raz to ciągnąć. Sprawdził się w momencie, kiedy walczyliśmy o demokrację w Polsce. Zachowywał się więcej niż przyzwoicie. Ja jestem zadowolony z tego, co się dzieje i wierzę w to, że koalicja rządowa pomoże Wrocławiowi w tym, żeby rozwijał infrastrukturę transportową, żeby postawił na ekologię, żebyśmy mogli zobaczyć, że mamy jeszcze w mieście Odrę. No oczywiście musimy walczyć z tym, co się tu dzieje. No, Wrocław ma złe powietrze, bo leżymy w Nietce. Niestety każdy piec tutaj zostawia swój ślad niekorzystny dla naszego zdrowia. Mamy co robić i Wrocław się będzie rozwijał. Wrocław jest dynamicznym miastem. Wrocławianie lubią swoje miasto i to jest najważniejsze. Słuchajcie, jak ludziom się chce, to się wydarzy.
Krzysztof Bryłka.
To znaczy, ja mam wrażenie, że Wrocław, że tak powiem, się rozwija. Jest tym przyjemnym miejscem do życia, w którym jednak można trochę, tutaj się nie zgodzę, jest gdzie pójść na szczęście jeszcze z małym dzieckiem wypocząć. pomimo bardziej Jacka Sutryka niż tutaj jego działań, ponieważ ja mam wrażenie, że w tym mieście nie było żadnej konkretnej inwestycji przez ostatnie 5 lat. Te inwestycje, które są w tej chwili prowadzone i tutaj pan Jerzy Michalak bardzo słusznie wskazał zresztą w swoim spocie, to jest kontynuacja w zasadzie zaplanowanych inwestycji jeszcze przez Rafała Dutkiewicza. Natomiast tu należy wskazać na jedną okoliczność, że jeśli chodzi o, że w mieście brakuje komunikacji. Przecież, proszę państwa, nie ma przypadku w tym, że nasz projekt tutaj w ramach Platformy Obywatelskiej Koalicja dla Wrocławia przyciągnął wszystkie praktycznie środowiska miejskie odrzucone przez obecnego prezydenta, który się z tymi środowiskami w żadnym zakresie nie komunikował. Więc ja rozumiem, że wystartował jako niedoświadczony, ale no tego doświadczenia nie mam wrażenia, aby no nie widać na dzień dzisiejszy.
Ale natomiast ktoś, ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, że przecież miał dwóch doświadczonych wiceprezydentów z Platformy.
No oczywiście, jednak tutaj mam wrażenie, że zadecydowały reguły, że tak powiem, władzy, którą zdaje się, że pan obecny prezydent skumulował w swojej osobie. I ci wiceprezydenci, pomimo najlepszych chęci, prawdopodobnie nie mieli za dużo, że tak powiem, możliwości swobodnego działania. Natomiast co zmienić we Wrocławiu w pierwszej kolejności? W pierwszej kolejności, proszę państwa, korki. Ja jestem osobiście mieszkańcem Ołtaszyna. Żeby
tak
dojechać
ja.
Tu do radia, żeby dojechać do centrum Wrocławia codziennie rano, potrzebuję godziny. Przecież to jest pierwszy podstawowy problem. Drugi, komunikacja. Dlaczego jeszcze nie ma obiecanego tramwaju na Jagodno?
No właśnie,
dlaczego? Dlaczego nie ma...
Szanowni państwo, to jest bardzo dobre pytanie. Dlaczego nie ma tego tramwaju?
No...
Bo będą wszyscy budowali metro.
Wszyscy dążymy do tego, żeby no, w końcu był jasną koniecznością.
No, słuchajcie,
jak projektowano tę trasę, to tam, było wiadomo, tak. Że jest ten wiadukt.
No. Przede wszystkim, proszę państwa, jeszcze jedno. Tutaj pani poseł bardzo słusznie wskazała, że fabryki, że biznes jest poza obrębem Wrocławia. No to jest proste rozwiązanie, za którym lobbujemy. Związek Metropolitalny Wrocławia. W tym momencie połączyć starania infrastruktury. Wspólny bilet. My naprawdę do tego dążymy. Ja wierzę, że taka bardzo dobra zmiana dla Wrocławia nastąpi. Szczególnie, że proszę państwa, my w większości jesteśmy zgodni co do tego, co należy zrobić.
Maciej Piotrowski, Konfederacja.
Tak, widzę, że wszyscy państwo chcecie się teraz pozgłaszać. Jeszcze widzę, rozwiązał się ten worek propozycji. Może i bardzo dobrze, bo możliwe, że Wrocław tylko na tym skorzysta. Jak państwo zapewne zwróciliście uwagę, wszyscy praktycznie poruszamy te same tematy. Bo one nam się nie zmienią. Gmina Wrocław, miasto Wrocław ma określone uprawnienia, ma określone zadania do wykonania i w ramach tych zadań musimy się poruszać. Kwestia jest tylko tego, jaki będziemy mieli pomysł na te zadania, czyli jak rozwiążemy komunikację, czy doprowadzimy do tego, że będzie wspólny bilet, czy powstanie wreszcie tramwaj lub metro na Jagodno, czy jak będą wyglądały kwestie związane z oświatą. Przypomnę tylko, że Wrocław jest miastem, zresztą bardzo dobrze, aglomeracją, w której również pojawiają się coraz większe ilości mniejszości narodowych, w tym na przykład ukraińskich. W związku z czym też tutaj pod względem edukacyjnym musimy mieć propozycje i rozwiązania, co z tymi mniejszościami również robić. No i ostatecznie zdrowie, tak? Czyli rozwój, to rozbudowa czy szpitali, czy tutaj ośrodków POZ-ów, i tak dalej, tak? Czyli kwestia jest tego, że poruszamy się wszyscy w tym samym obszarze. Kwestia będzie tylko tego, kto zaproponuje dla Wrocławia lepsze rozwiązania, czy inwestycyjne, czy funkcjonalne.
Izabela Bodnar.
To znaczy jeszcze tak uzupełniając, ja tutaj się zgadzam z tym, co powiedział mecenas Bryłka na temat tego, że powinniśmy starać się czerpać tą synergię właśnie ze wspólnoty, z poszerzania miasta, stworzenia pewnego rodzaju właśnie takiej wspólnoty metropolitalnej w zakresie chociażby komunikacji. Tutaj jest potrzebna ogromna otwartość i dialog na to, żeby rozmawiać z włodarzami gmin, miast, z z Gdaką, tak, żeby te rozwiązania stworzyć wspólne i spójne. Wrocław przede wszystkim też potrzebuje, ale już odważnej myśli o kolei aglomeracyjnej, o tym bilecie, który będzie, no my musimy naprawdę zacząć rozmawiać po prostu z partnerami i razem tworzyć te rozwiązania, nawet razem pójść do rządu i zaproponować te rozwiązania wyżej i po prostu ściągnąć tutaj pieniądze na te rozwiązania. Jeszcze jedna rzecz a propos tych korków, tego Ołtaszyna, tego Jagodna, bo to po prostu aż serce boli. Jak mieszkańcy, którzy kupili w zacnych dzielnicach, wydawałoby im się swoje mieszkania, no po prostu są ofiarami tego, że ktoś wcześniej nie pomyślał i rozbudowując gwałtownie infrastrukturę mieszkaniową, nie dopasował odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej. No i niestety, tak jak pan współczuje bardzo, ja z Oporowa, ale bywam tam często, więc po prostu naprawdę współczuję państwu, którzy tam mieszkacie. No i już o Jagodnie nie wspomnę, więc. No więcej takiego po prostu myślenia strategicznego i otwartości i dialogu.
Jerzy Michalak.
No to ja mam propozycję. Radio Wrocław Łączy. To szanowni państwo, dzisiaj jeszcze do wszystkich tutaj siedzących wyślę taki dekalog, czyli 10 spraw, które dla Wrocławia powinniśmy załatwić. To będzie oczywiście moja propozycja. I dla pani poseł wyślę, i do pana mecenasa, i do pana radnego, i do koleżeństwa z Lewicy i z Konfederacji wyślę takie propozycje.
A do mnie też?
Oczywiście, że tak, korzystając oczywiście z uprzejmości, że możemy tutaj porozmawiać. Niech ten dekalog dla Wrocławia zawiera takie sprawy, co do których się wszyscy zgadzamy. I niezależnie od tego, kto zostanie tym prezydentem, być może któraś z osób siedzących przy tym stole, że one będą realizowane. Zmieniajcie, szanowni państwo, dopisujcie swoje propozycje, dogadajmy się. Idzie o to, żeby Wrocław, niezależnie od tego, z jakich stron sceny politycznej pochodzimy, żeby się rozwijał. Może
czyli
być?
Czarny koń tych zawodów, czyli ja.
Tak jest, gratulacje.
Dariusz Biwoński.
Panie redaktorze.
Pan redaktor, przepraszam, Wieczorkowski na wiceprezydenta.
A ja to wszystko wrzucę do PowerPointa.
Pięknie,
brawo. Panie redaktorze, dobrze, że pan wspomniał, zapytał przedstawiciela Platformy Obywatelskiej, bo oni tutaj rządzą od 5 lat i rok w rok popieraliście budżet prezydenta Jacka Sutryka, popieraliście dopłaty miejskich spółek do Śląska Wrocław i tak dalej, ZOO, które finansowało Śląsk Wrocław, zadłużone miejskie spółki, podwyższenie mieszkańcom czynszów TBS-u, którzy protestowali. Razem z prezydentem Sutrykiem przez 5 lat głosowaliście, uczestniczycie w tej władzy i niech przyznajcie się do tego, to po pierwsze, a teraz w tej chwili wypieracie się jeden po drugim przedstawicielu, że rzeczywiście prezydenta Sutryka nie popieracie. Pytanie tylko takie, czy rzeczywiście pan premier Donald Tusk tak w międzyczasie pozwoli wam na to, żebyście samodzielnie wybrali tego kandydata tutaj na Dolnym Śląsku, bo u nas w Prawie i Sprawiedliwości te akurat kandydatury i chętni zgłaszają się do centrali, a pan prezes tylko zatwierdza, a nie decyduje, tak jak u was czekacie na zgodę Donalda Tuska.
Krzysztof Bruk.
No ja mam wrażenie, że akurat w PiS-ie to pan prezes nie tylko zatwierdza, a właśnie chyba decyduje, natomiast my jesteśmy na szczęście formacją demokratyczną i decyzję podejmie Rada Regionu Dolnośląskiego, tak jak powiedziałem, co dzieje się, tak jak rozmawiamy w tej chwili. Natomiast jeśli chodzi o koalicję, pan jest radnym, wie pan doskonale, że jeżeli jest się w koalicji, takie rzeczy jak budżet są w pewien sposób uzgadniane. Jest to kompromis i trudny kompromis. Natomiast nie zmienia to faktu, że miastem zarządza ratusz. Prezydent Wrocławia, który no i działa, że tak w ramach swojego mandatu i w pewien sposób niezależnie do pewnej i przychodzi taki moment, że każda współpraca, nawet dobra do pewnego momentu, musi się po pewnym czasie, wyczerpuje się jej formuła najzwyczajniej. Dlatego rozważamy, a jestem przekonany, że zgłosimy naszego kandydata na prezydenta Wrocławia.
Ryszard Kessler.
No tutaj słyszeliśmy wiele ciekawych postulatów dotyczących Wrocławia i jestem przekonany, że jak Jerzy Michalak zostanie radnym, to ten jego program, który jest akceptowalny i przez nas, będziemy wdrażać wspólnie w Radzie Miejskiej. Moi koledzy na pewno pana do tego zaproszą.
To pięknie, dobrze. Czyli mamy już pierwszy stopień. Tak. Jeszcze tylko prezydentura i będziemy robić razem. Dziękuję.
Kłaniamy
bardzo
się państwu bardzo, bo wskazówka zegara jest nieubłagana. Izabela Bodnar, Krzysztof Bruka, Jerzy Michalak, Ryszard Kessler.
Dziękuję państwu.
Dziękuję
bardzo. Maciej Piotrowski, Dariusz Kowoński i Dariusz Wieczorkowski. Kłaniamy się państwu. Jutro gościem rozmowy dnia będzie prezydent Wałbrzycha Roman Szołemej. Już teraz zapraszam na to spotkanie. Dobranoc.
Dziękujemy.